Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcemy mieć bohaterów w ziemskim życiu, to dobrze jest, żeby ci bohaterowie byli już martwi. Wiecie, w tym sensie, że często zachwycamy się różnymi ludźmi, a potem pod koniec życia albo w czasie ich życia różne smutne rzeczy się pojawiają i okazuje się, że może nie warto było ich uznawać za bohaterów. Ja mam kilku takich martwych bohaterów. Jednym z nich jest George Whitefield. Postać, on takim bardzo poważnym teologiem i jednocześnie wielkim ewangelistą, jednym z największych chyba w historii świata. Setki tysięcy ludzi, myślę, że można powiedzieć, że nawróciły się przez jego służbę w czasie wielkiego przebudzenia ewangelicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XVIII wieku. I ostatnio dowiedziałem się o tym, przeczytałem taką ciekawą historię, że bliskim przyjacielem Whitefielda był Benjamin Franklin. Być może trochę bardziej kojarzycie Franklina. Na takim bardzo fajnym banknocie 100-dolarowym jego twarz się znajduje. Taki uśmiechnięty, łysy, ale w długich włosach. Taki pan. Jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, taką jaka dzisiaj jest znana. I oni byli dobrymi przyjaciółmi. Ich przyjaźń rozpoczęła się, kiedy Whitefield, ewangelista, przybył do Filadelfii w 1739 roku. I ta przyjaźń trwała aż do jego śmierci w 1770 roku. I w ciągu tych 31 lat przyjaźni Benjamin Franklin był głównym wydawcą wszystkich kazań i dzienników Whitefielda. 45 razy kazania Whitefielda były przedrukowywane w gazecie, której wydawcą był Franklin, a 8 razy umieścił Franklin kazanie Whitefielda na stronie tytułowej, na tej głównej stronie gazety. Franklin opublikował 10 wydań dzienników Whitefielda, sprzedał tysiące przedruków jego kazań po bardzo niskiej cenie, tak aby każdy mógł je kupić, nie miał zamiaru na tym zarabiać. Ich relacja wykraczała daleko poza współpracę biznesową. Za każdym razem, kiedy Whitefield przybywał do Filadelfii, zatrzymywał się w domu Franklina. Kiedy część ówczesnej religijnej elity skrytykowała Whitefielda na łamach jednej z gazet, to Franklin w swojej popularnej gazecie sam napisał obronę Whitefielda i powiedział, że te oskarżenia są nieprawdziwe. Jego wsparcie dla Whitefielda wraz z regularną korespondencją między nimi trwało przez 31 lat. I pomimo ich przyjaźni oraz nieustannego głoszenia Ewangelii przez Whitefielda, Franklin nigdy nie odpowiedział wiarą. W swojej autobiografii Franklin napisał o Whitefieldzie, że czasami modlił się o moje nawrócenie, lecz nigdy nie doznał satysfakcji, że jego modlitwy zostały wysłuchane. Jak zatem wyjaśnić odrzucenie Ewangelii przez Benjamina Franklina, który słuchał i czytał setki kazań największego ewangelisty Ameryki tamtych czasów, który spędzał długie godziny rozmawiając o Ewangelii, który przez 30 lat otrzymał dziesiątki, jeśli nie setki listów od Whitefielda, a mimo to pozostał nieporuszony. A tysiące innych ludzi z tych samych ust słyszące Ewangelię absolutnie były poruszone. Dlaczego Benjamin Franklin nie uwierzył? Dlaczego w ogóle ktokolwiek odrzuca Ewangelię jako Ewangelię Jezusa Chrystusa? I jako chrześcijanie mamy silne pragnienie wzywać kobiety i mężczyzn do wiary w Jezusa. I dzięki łasce Bożej rozumiemy, znamy radość, która płynie z tego, kiedy ktoś nawraca się. Tak jak cieszyliśmy się, świętowaliśmy na początku tego miesiąca chrzest Darka. To było niezwykłe wydarzenie, kiedy oglądaliśmy jego zanurzenie w wodach sztu i wynurzenie. Wcześniej, kiedy słyszeliśmy jego świadectwo, niesamowite to było. Znamy tę radość, tęsknimy do tej radości, chcemy ją przeżywać. Natomiast sposoby, jakimi wzywamy ludzi do wiary, często wynikają z naszego rozumienia niewiary. Jeśli nie znamy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ludzie decydują się nie wierzyć, to nieustannie będziemy się zmagać z tymi pytaniami, czy uwierzą, jeśli zrobię to lub tamto. A może, jeśli bym użył innych słów, to wtedy by uwierzyli. A może muszę obrać inną metodę ewangelizacyjną. A może powinienem jeszcze zrobić to i to i to. I wtedy uwierzą. Czy zdołamy ich przekonać, jeśli spróbujemy jeszcze czegoś innego? Więc nasza teologia, czy nasze zrozumienie determinuje nasze metody. I chociaż tłumy widziały i były świadkami tak wielu cudów Jezusa, trwały w swojej niewierze. I dzisiaj ten motyw tłumów, który nam się przebija przez ostatnie tygodnie, zostanie domknięty. Dokładnie na to przygotowywał nas Jan w zasadzie od początku swojej Ewangelii, kiedy w prologu tejże Ewangelii powiedział, że Jezus przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. W zasadzie spodziewaliśmy się tego od samego początku, że tak będzie z tłumem. Więc fragment, który będziemy dzisiaj omawiać, odpowiada na... jest takim fragmentem, który mówi właśnie o teologii niewiary. O teologii, o zrozumieniu niewiary. Jak to jest z tym, że jedni wierzą, inni nie. Jesteśmy w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Sama końcówka, ostatnie wersety tego 12 rozdziału. Przejście między 12 a 13 rozdziałem to punkt zwrotny w całej księgi. Więc do tego momentu, do tego fragmentu, który dzisiaj będziemy czytać, Jezus publicznie nauczał, Jezus czynił znaki, objawiał Ojca światu. Natomiast od rozdziału 13, od pierwszego wersetu kończy się publiczna służba Jezusa. A rozpoczyna się Jego nauczanie uczniów w Wieczerniku i później Jego proces, męka, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Więc fragment, który dzisiaj przeczytamy, to są ostatnie publicznie wypowiedziane słowa Jezusa. I jednocześnie jest to fragment, który jest podsumowaniem całej tejże publicznej służby Jezusa i duchową diagnozą tych, którzy tę służbę widzieli na własne oczy. Więc przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 12, wersety 37 do 50. I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Także wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana? Nie byli w stanie uwierzyć, dlatego że znów, jak stwierdza Izajasz, zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie zawrócili, abym ich uleczył. Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do Niego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Jezus natomiast zawołał: Kto wierzy we Mnie, nie we Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał. Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. I jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Kto Mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Nie powiedziałem wam nic od siebie. To Ojciec, który Mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię. Mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Ciężkie kazanie przed nami. Trzy ciężkie tematy są w tym tekście. I naprawdę bardzo dużo cierpiałem przez ten fragment w tym tygodniu. Czy nie wiem, czy słowo cierpiałem jest dobrym słowem. Bolało mnie to. Sam się zmagałem z wieloma rzeczami i naprawdę tam prawie, że biłem czołem o biurko, jak to kazanie przygotowywałem. Ten fragment, myślę, że widzimy tutaj dwie takie wyraźne części, które wyznacza nam to, kto jest, kto mówi. Tak? Czyli w wersetach 37 do 43 mamy komentarz narratora, czyli ewangelisty Jana. Jan tutaj się wypowiada, a później od wersetu 44 Jezus się wypowiada. Więc takie dwie części. Komentarz Jana Ewangelisty, który podsumowuje służbę Jezusa, i później Jezus w wersetach 44 do 50, który też podsumowuje swoją służbę, Jego ostatnie publiczne słowa. Więc zacznijmy od teologii niewiary. Przez 3 lata, myśmy to przeczytali przez ostatnich kilka, 2, lekko ponad miesiące, w zeszłym roku też trochę czytaliśmy tę Ewangelię. Natomiast przez 3 lata było tyle cudów, tyle znaków, tyle wielkich słów Jezusa. Kilka dni wcześniej w rozdziale 11 było wskrzeszenie Łazarza z martwych. Tydzień temu był omawiany tekst z wcześniejszych wersetów, gdzie sam Bóg odezwał się z nieba. Sam głos z nieba się rozległ i uwiarygodnił Jezusa. A jednak czytamy w wersecie 37: I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. No wydaje się to niewiarygodne, a jednak tak jest. Nie pierwszy raz w historii zresztą. Jeśli czytamy Biblię od początku do końca, to wiemy, że to się regularnie powtarzało. W czasie wyjścia Izraela z Egiptu, kiedy szli po pustyni. Widzieli tak wielkie znaki i nie wierzyli. Może bez wielkich znaków, ale z tak wieloma prorockimi przesłaniami mieli do czynienia przez wieki, już w księgach kronik królewskich. Później mamy proroków po wygnaniu babilońskim, przed wygnaniem babilońskim. Tylu proroków Pan Bóg posyłał. Tak wielkie słowa oni wypowiadali. Tak długo służba ich trwała. A jednak po prostu był tam ogrom niewiary w tym tłumie ludzi. Historia narodu żydowskiego przez wieki w czasach Starego Testamentu to historia generalnie nieposłuszeństwa i niewiary właśnie przez tłum ludzi. I owszem, zdarzały się wyjątki, zdarzały się na krótko lata powszechnego powrotu do Boga, zdarzali się pojedynczy bogobojni przywódcy, zawsze istniała jakaś taka mała, wierna resztka, wybrana resztka Boża, ale to zawsze była zdecydowanie mniejszość. A ci przywódcy, którzy byli bogobojni, czy naród, który się na chwilę nawracał, to zawsze było na bardzo krótko. Natomiast jeśli chodzi o tłumy, jeśli chodzi o tych, którzy mieli być przykładem dla innych, którzy występowali w roli głowy czy głów narodu, ich życie z Bogiem, poza nielicznymi wyjątkami, po prostu nie istniało. Było fałszywe. Więc reakcja Żydów, o której tutaj czytamy w wersecie 37, jest zadziwiająca. To jednak, znając Stary Testament, wcale nie jest zaskakująca. Zresztą sami siebie doświadczmy. Mało to razy sami oglądaliśmy i doświadczaliśmy Bożego działania, niezwykłego, cudownego, po czym po paru dniach już zapominaliśmy o tym przy kolejnej próbie. Mało razy. Tak naprawdę tylko łasce Bożej zawdzięczamy to, że nasze serca wciąż opamiętują się z niewiary. Z niewdzięczności, z krótkiej pamięci o Bożej dobroci, że prosić to my potrafimy latami, ale podziękować to tam przez kilka dni. Gdyby nas nie podtrzymywała dobrotliwa ręka Boża, tacy sami byśmy byli. To tylko dzięki łasce Bożej tak jest, że się możemy z tego opamiętywać i przychodzić i wyznawać swoje grzechy i powracać do Chrystusa. Więc ci, którzy, jak tutaj czytamy, chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Ci, którzy nie wierzyli w Niego, są tego winni. To oni odrzucili Chrystusa z własnej woli. Odrzucali Go zgodnie ze swoimi pragnieniami. Odrzucali Go zgodnie z pragnieniami swojego serca i są całkowicie winni odrzucenia Chrystusa. Nigdzie Pismo Święte nie pozostawia ich bez winy. A jednocześnie Jan pokazuje nam, że ich niewiara nie była dla Boga zaskakująca. Co więcej, była nawet częścią Bożego planu. Czytamy od wersetu 38, albo przeczytajmy jeszcze raz 37, chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego, także wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza. Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana? Nie byli w stanie uwierzyć, dlatego że znów, jak stwierdza Izajasz, zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie zawrócili, aby ich uleczył. Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim. Więc oni są winni odrzucenia Chrystusa. Ale Jan dalej przytacza nam dwa cytaty z księgi Izajasza. Pierwszy cytat, Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana? Księga Izajasza, rozdział 53. Ten, który tak precyzyjnie zapowiada śmierć Chrystusa. W pierwotnym kontekście Izajasz mówił o słudze pańskim, o kimś, kto ma przynieść zbawienie, a jednocześnie ktoś, kto zostanie odrzucony przez swój własny lud. Taki jest cały 53 rozdział. I już tam pojawia się ten paradoks, który widzimy w Ewangelii Jana, czyli Boże działanie jest potężne, ramię Pana jest potężne, jest objawione, jak tutaj czytamy, a jednak odpowiedzią ludzi jest niewiara, jest odrzucenie. Więc Jan nam mówi, historia Jezusa nie jest wyjątkiem, ale jest kontynuacją historii zbawienia. Nie jest to wpadka w Bożym planie. Nie jest to dowód, że coś się nie udało. To jest wypełnienie Pisma. I Jan idzie jeszcze dalej. Nie zatrzymuje się na stwierdzeniu faktu niewiary, ale dotyka jej najtrudniejszego wymiaru. Najtrudniejszych słów. Dlatego nie uwierzyli, ponieważ Izajasz powiedział, że zaślepił ich oczy. I to Bóg zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami, nie rozumieli sercem i nie zawrócili, aby mi uleczył. To jest fragment z 6 rozdziału księgi Izajasza. którego początek przeczytał Michał na rozpoczęciu dzisiejszego nabożeństwa. Gdzie Bóg objawił się Izajaszowi w świątyni. Ona trzęsła się w posadach. Izajasz był zachwycony i przerażony Bożą chwałą. I mówi, biada mi, zginąłem. Od razu, jak zobaczył odrobinę chwały Bożej, pojawiło się w nim opamiętanie. Zginąłem, jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg. I wtedy Pan Bóg posyła anioła, który bierze węgielek z ołtarza, oczyszcza w taki symboliczny sposób Izajasza. I Bóg mówi, kogo poślę? Izajasz odpowiada, oto jestem, poślij mnie. I wtedy padają właśnie te słowa, które tutaj czytamy. Bóg mówi, idź do tego ludu i głoś do tego ludu, ale wiedz o tym, że oni się nie nawrócą. Dlatego, że ja zaślepiłem ich oczy i znieczuliłem ich serca, aby nie widzieli, nie rozumieli sercem, nie zawrócili, abym ich nie uleczył. I służba Izajasza, który był wielkim prorokiem, nigdzie nie ma żadnej wzmianki o tym, aby ktokolwiek się nawrócił przez dekady tej służby. Powiedzielibyśmy dzisiaj, kiepski prorok. Ale nie, wierny prorok. Wierny prorok. Więc w świadomości Bożej chwały miał Izajasz iść do służby prorockiej, której skutkiem wcale nie będzie to, że ludzie się nawrócą. Wręcz przeciwnie, będzie zatwardziałość tego ludu. Więc Jan mówi nie tylko, że oni nie uwierzyli, ale że w pewnym sensie nie mogli uwierzyć. Więc od razu się pojawia pytanie, czy to znaczy, że Bóg jest odpowiedzialny za ich niewiarę? No Biblia nie pozwala nam uciec ani w jedną, ani w drugą skrajność. Jan nigdzie nie zdejmuje z ludzi odpowiedzialności. I wcześniej, i później Ewangelia Jana jasno mówi, że odrzucenie Jezusa było świadome, dobrowolne i zgodne z pragnieniami serc ludzkich. Oni chcieli, żeby tak było. Kochali chwałę ludzi bardziej niż chwałę Boga. A jednocześnie Jan pokazuje nam, że Bóg zatwardził ich serca. I jest to wyraz Jego sądu nad tym ludem. I Bóg oddaje ich własnej niewierze. Tak jak w przypadku Faraona, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. Faraon zatwardzał swoje serce przed Bogiem, a w kolejnym rozdziale Bóg zatwardzał serce Faraona. W jeszcze kolejnym znowu Faraon zatwardzał swoje serce przed Bogiem, a w jeszcze kolejnym Bóg zatwardzał serce Faraona. To jest sąd nad długotrwałym, uporczywym odrzucaniem światła Chrystusowego. Izajasz powiedział to dlatego, że zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim. Więc Izajasz widział chwałę Jezusa, nie w sensie fizycznym, ale w takim sensie proroczym. Widział, że Boża chwała objawia się w sposób, który dla ludzkiego myślenia będzie nie do przyjęcia. Objawia się przez cierpienie, przez krzyż i przez odrzucenie. A jednocześnie ten sam Izajasz, który w 6 rozdziale widzi Boga na tronie świętego i wywyższonego, widzi również tego Boga, który jest wzgardzonym sługą, wzgardzonym i opuszczonym przez ludzi i przebitym za nasze przestępstwa. Więc Izajasz widział, że chwała Boga i krzyż Mesjasza nie stoją ze sobą w sprzeczności. Chwała Boga i krzyż Mesjasza nie stoją w sprzeczności. I tłumy nie rozumiały tego. Tłumy w Ewangelii Jana, uczniowie Jezusa nie rozumieli tego. Kiedy Jezus im często mówił o tym, że będzie ukrzyżowany, że zostanie zabity. I oni nie chcieli tego przyjąć do wiadomości. Dla nich Mesjasz miał być triumfatorem, a nie cierpiącym sługą. I dlatego, gdy Jezus mówił o wywyższeniu przez krzyż, to dla ludzi to brzmi jak bluźnierstwo, jak absurd. A jednak w tym objawiła się pełnia Bożej chwały. Była to wielka trudność dla ówczesnych słuchaczy. Dlatego w reakcji na chwałę Jezusa, ale i na cierpienie czy trudności idące za naśladowaniem Jezusa czytamy, wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Boga. Więc ta teologia niewiary, którą tutaj widzimy, pokazuje nam pełną odpowiedzialność człowieka za odrzucenie Chrystusa, ale i pokazuje nam Bożą suwerenność. Benjamin Franklin, o którym mówiłem na początku, absolutnie stanie przed Bogiem na sądzie i będzie winien odrzucenia Chrystusa, o którym słyszał tak wiele razy i nie uwierzył mu. A z drugiej strony, tak jak pisze Izajasz, tak jak pisze Jan, jego oczy po prostu były zamknięte. Jego oczy po prostu były zamknięte. Pan Bóg postąpił nim zgodnie z tym, jak pragnął tego sam Warfield. Natomiast widzimy, że opozycja wobec Jezusa wcale nie była taka jednolita. 2 tygodnie temu, kiedy głosiłem z 11 rozdziału o tym, jak Sanhedryn się spotkał, aby odrzucić Jezusa, brzmiało to tak, jakby wszyscy byli przeciwko niemu, a tu widzimy, że nie. Wielu przywódców uwierzyło w Jezusa. Ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Boga. Więc Jan nie podaje nam nazwisk, ale z dalszej narracji Ewangelii wiemy, że to pewnie był Nikodem i Józef z Arymatei. Józef z Arymatei, który swój grób później oddał, aby tam złożono ciało Jezusa. Więc Jan pokazuje nam, że nawet w najbardziej mrocznym momencie historii niewiary, a odrzucenie Chrystusa jest takim momentem, nawet w najbardziej mrocznym momencie historii niewiary, Bóg zachowuje sobie świadków. Nie wszyscy byli zupełnie ślepi. Nie wszyscy odrzucili Jezusa z nienawiści. Byli tacy, którzy uwierzyli. I Jan co prawda dodaje coś, co sprawia, że ta informacja przestaje być tak jednoznacznie pozytywna, że oni dbali o chwałę ludzi bardziej niż o chwałę Boga, więc się do tego nie przyznawali. Ale pojawiło się ziarno. Pojawiło się promień światłości, tam wpadł. I z tego, co wiemy później z tradycji, więc Pismo Święte nam tego nie mówi, więc być może to prawda, być może nie, daj Boże, żeby to była prawda. Obydwaj, i Józef z Arymatei i Nikodem, opowiedzieli się po stronie Chrystusa. W najbardziej mrocznym momencie historii niewiary pojawiają się promyki. Promyki światła, które rozświetlają tę ciemność. Myślę, że oni w tym momencie byli jak trzeci rodzaj gleby z przypowieści o czworakiej roli, gdzie wiara rośnie, ale i chwasty rosną, które ją zagłuszają. I daj Boże, żeby ta wiara wyrosła ponad te chwasty i wybiła się ponad nie i rzeczywiście wydała obfity owoc. Tak prawdopodobnie stało się i z Nikodemem, i z tymże Józefem. Jednak w tym momencie kochali jeszcze chwałę ludzi bardziej niż chwałę Boga. To zdanie trafia głęboko. Bo pokazuje, że problem niewiary nie polega wcale na braku przekonania. Czasami problemem nie jest to, że ktoś nie wierzy, ale to, że wierzy tak, że nie chce zapłacić ceny. To nie jest po prostu odrzucenie Chrystusa. To jest z jednej strony przyjęcie Go i zainteresowanie, ale kiedy jest cena do zapłacenia, to już nie chce tego zapłacić. To jest wiara, która chce Jezusa, ale nie chce krzyża. Wiara, która chce zbawienia, ale nie chce wstydu. Wiara, która chce prawdy, ale nie chce konsekwencji. I myślę, że to jest pytanie, które trafia też tutaj do nas. Bo człowiek zawsze żyje dla czyjejś chwały. Nie ma ludzi neutralnych. Albo żyjemy dla Bożej chwały, albo dla chwały własnej, którą oglądamy odbitą w oczach innych ludzi. Chcemy być podziwiani. Problemem tych przywódców nie polegało to, że oni nie wierzyli w istnienie Boga, albo że nie dostrzegali znaków Jezusa. Problem polegał na tym, że cenili sobie to, co tracili, co mieliby stracić w oczach ludzi, gdyby poszli za Jezusem. Chwała Boża i chwała ludzka bardzo często stoją ze sobą w konflikcie. Myślę, że warto jest sięgnąć do naszego serca i rzeczywiście zastanowić się nad tym, czyja chwała jest dla mnie ważniejsza. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy już zaczęli wierzyć. Nikodem, Józef z Arymatei. Oni już byli blisko, ale to wciąż był dla nich ten ciężar. Strach, wstyd opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Podajmy swoje serca, drodzy. O czyją chwałę dbamy? Jak mawia John Piper, Bóg najbardziej jest uwielbiony wtedy, gdy my jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani czy zadowoleni w Nim. Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my jesteśmy najbardziej zadowoleni w Nim. Więc problem polega na tym, że ci ludzie szukali zadowolenia w chwale ludzkiej. Chwale przecież, która jest krucha. Chwała od ludzi jest ulotna. Chwała jest ludzka, zależna od opinii. Dzisiaj nas kochają, a jutro mogą nas znienawidzić. Widzimy, jak to działa w mediach. Są celebryci powszechnie kochani, a za dwa dni już znienawidzeni. Taka jest ta chwała ludzka. Czy jest rzeczywiście o co zabiegać? Chwała Boża natomiast jest wieczna i nieprzemijalna. I każdy z nas ostatecznie dla jakiejś chwały żyje. Zastanówmy się nad tym, dla czyjej chwały żyjemy my w ostatnim tygodniu. Czyją chwałę ukazywaliśmy. Więc pierwsza rzecz w tym fragmencie to ta teologia niewiary. Ich świadome odrzucenie, a z drugiej strony ich zaślepienie. Druga rzecz to poszukiwanie chwały. I trzecia to ta, do której teraz przechodzimy, czyli ostatnie publiczne słowa Jezusa. Jezus natomiast zawołał: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. I jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Nie powiedziałem nic sam od siebie, to Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. I cisza dla publicznej służby. Pójście do wieczernika i spędzanie czasu z uczniami. Dlaczego akurat te słowa podsumowują pierwszą część Ewangelii Jana związaną ze publiczną służbą Jezusa? No dlatego, że w tych słowach streszcza się absolutnie wszystko. Mamy tutaj tożsamość Jezusa, werset 46. Ja przyszedłem na świat jako światło, nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Mamy Jego misję. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. Mamy odpowiedzialność człowieka. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Mamy ostateczny sens Jego nauczania. Słowo, które wygłosiłem, osądzi was w dniu ostatecznym. I wszystko przeplatane Jego relacją z Ojcem. Kto we mnie wierzy, wierzy w Tego, który mnie posłał. Werset 49. Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić. Werset 50. Co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Więc tożsamość Jezusa, misja Jezusa, odpowiedzialność człowieka, sens Chrystusowego nauczania i wszędzie Jego relacja z Ojcem. Więc te słowa są świadomym, skondensowanym podsumowaniem wszystkiego, co mówił Jezus i co czynił Jezus od początku swojej publicznej służby. Wedle słów Jezusa, ten, kto zna Jego, zna również i Ojca. To znaczy, że nie da się wierzyć w prawdziwego Boga, nie wierząc w Jezusa. Nie da się. Często słyszymy o tym, że ludzie mówią, jest jeden Bóg i różne drogi, które do Niego prowadzą. Jest jak góra, na które prowadzą różne ścieżki. Różnymi ścieżkami można wejść na ten szczyt. To nieprawda. Jezus mówi wyraźnie, ten, kto zna Boga, zna mnie. A ten, kto mnie zna, zna Boga. To znaczy, że nie da się znać Boga bez Chrystusa. Wszystkie drogi, które rzekomo prowadzą do Boga, jeśli nie prowadzą przez Chrystusa, są drogami, które prowadzą na manowce. Które prowadzą do przepaści. Jezus stawia tutaj sprawę w sposób absolutny, zero-jedynkowy. Kto mnie odrzuca, odrzuca mojego Ojca. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje mojego Ojca. Co więcej, Jezus mówi, kto mnie odrzuca, ma swego sędziego i dodaje, słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. I tu dochodzimy do tej ostatniej refleksji, na której chcę się skupić, dla mnie najtrudniejszej. Więc Jezus mówi, że Jego Słowo będzie naszym sędzią. Najpierw oczywiście tym oryginalnym kontekstem bezpośrednim tutaj są ci, którzy słyszeli słowa Jezusa i Go odrzucili. Tak, jasne, Jezus do nich przemawiał, oni Go odrzucili i Jego Słowo jako Słowo Boże, pochodzące od Boga, w którego rzekomo wierzą, ich osądzi. Ale pamiętajmy o tym, że sąd słowa będzie również wobec wierzących. I sąd słowa wobec wierzących nie będzie wyrokiem skazującym, bo wiemy, że ci, którzy są w Chrystusie, nie doświadczą potępienia, ale będzie raczej sądem ojcowskim. To słowo, kiedy ktoś przecież uwierzy, nie przestaje być normą. Ono cały czas jest normą. Ono nadal osądza, w sensie odsłania prawdy o naszym życiu. Pamiętacie, Jezus powiedział, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Powiedział to do uczniów. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Miarą sądu jest światło, które otrzymaliśmy. A im więcej światła, im więcej poznania, im więcej prawdy, tym większa odpowiedzialność. Dlatego Jakub w swoim liście pisze, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo otrzymamy surowszy wyrok. Bo gdzie większe poznanie, tam większa odpowiedzialność. Nie dlatego, że Bóg będzie surowszy wobec swoich dzieci, ale dlatego, że znajomość Jego Słowa zobowiązuje do odważniejszego życia z Bogiem. Słowo będzie sędzią nie dlatego, że jest bezlitosne, ale dlatego, że jest prawdziwe. I to jest bardzo trudne, bo my lubimy bardzo osądzać innych, ale bardzo nie lubimy być osądzani przez innych. Bardzo nie lubimy być osądzani, ale lubimy osądzać. Czytam teraz taką książkę, nazywa się Jak przestać być faryzeuszem. I daje mi dużo do myślenia. W pierwszym rozdziale autor tej książki pisze o tym, jak bardzo ludzie, w tym i chrześcijanie, lubią osądzać. My mamy swój taki trochę inny, ale mamy swój sposób osądzania. A to jest niebiblijne, a tamto jest niebiblijne, a ten gościu ze zboru, on ma takie dziwne poglądy, niebiblijne, a tamta siostra jakoś tak dziwnie wygląda, niebiblijnie, a tą pieśń jakąś taką dziwną wybrali, taką niebiblijną, a kazanie dzisiaj jakieś takie, ja wiem, niebiblijne. I autor tej książki pisze tak. Wydawanie wyroków jest wielką przyjemnością. Nie trzeba nikomu wyjaśniać zasad, na podstawie których wydajemy te wyroki. Możemy dowolnie podnosić i obniżać poprzeczkę, według której osądzamy i dla kogo chcemy. I celem tego osądu, naszego osądu, nigdy nie jest rzeczywiste poprawienie prawdziwego stanu rzeczy i poddanie się jego kontroli. Jego celem jest jedynie ustanowienie własnej wyższości nad innymi. I oczywiście nie jest tak, że nie mamy w ogóle osądzać, bo ten werset "nie sądźcie, byście nie byli sądzeni" zazwyczaj jest wyrywany z kontekstu i jest tak rozumiany, że nic nie możesz, nie wydawać żadnych ocen. Wszyscy są tacy sami, każdy może robić co chce. Jezus nie miał tego na myśli. Pismo Święte też mówi nam wyraźnie, że mamy rozsądzać. Mamy rozsądzać prawdę od kłamstwa. Jako chrześcijanie mamy rozsądzać Ewangelię od fałszywej Ewangelii. Przerabialiśmy kilka miesięcy temu list do Galacjan, gdzie apostoł Paweł wzywa cały zbór do tego, aby odsądzali prawdziwą Ewangelię od fałszywej. Mamy to czynić. Natomiast jest bardzo cienka granica pomiędzy słusznym, rzeczywiście biblijnym rozsądzaniem, a pustym, egocentrycznym osądzaniem. Pokroju, dziękuję Ci, Panie, za to, że nie jestem taki, jak ten Samuel na przykład. Bardzo nie lubimy my być osądzani, ale bardzo my lubimy osądzać. Apostoł Paweł pisze w Rzymian 14:4-5: a kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Więc pochopne osądzanie jest bardzo przyjemnym i bardzo łatwo popełnianym grzechem, bo to wystarczy jedna myśl, która ostatecznie pokazuje, że ja jestem bardziej biblijny, bardziej wierzący, lepszy, nie wiem, lepiej wychowany, lepiej zachowujący się, lepiej ubrany, lepiej wyglądający. Ach, każda jedna kategoria. I musimy się liczyć z tymi konsekwencjami życia w takim grzechu, jeśli się z niego nie opamiętujemy. Bo surowszy wyrok otrzymamy, bo słowo, któremu przyznajemy rację, będzie naszym sędzią. Słowo, które kochamy, które studiujemy na nakazaniach, na grupach biblijnych, w naszych domach, będzie naszym sędzią. Więc drodzy, miejmy się na baczności z tym osądzaniem. Oczywiście rozsądzajmy, tak, jak powiedziałem, prawdę od fałszu, to co zdrowo od tego co chore. Natomiast te słowa, jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Cały tydzień bardzo mi siedzą w głowie. Ja chcę, żeby inni dla mnie byli łagodni, miłosierni. Pytanie, czy taki sam jest mój osąd wobec innych. Surowszy wyrok otrzymamy, słowo, któremu przyznajemy rację, będzie naszym sędzią. Ale i kochani, w tym też jest dobra nowina. Dlatego, że to samo słowo, które sądzi, jest słowem, które ratuje. Jezus mówi w wersecie 50. Jego przykazanie Ojca jest życiem wiecznym. Jego przykazanie jest życiem wiecznym. Słowo Jezusa nie prowadzi nas na potępienie. On przyszedł po to, żeby uratować. A krzyż jest miejscem, krzyż, na który on poszedł, miejscem, gdzie dokonał się już sąd. I Chrystus przyjął go na siebie. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie wyrok, który należał się nam. Dlatego sąd dla wierzących nie jest pytaniem, czy zostaniemy przyjęci, bo zostaniemy przyjęci, jeśli uwierzyliśmy Chrystusowi. Ale jest pytaniem o to, jak żyliśmy, odpowiedzią na dar, który otrzymaliśmy. Słowo nas nie osądza po to, żeby nas odrzucić. Słowo nas osądza po to, aby nas ukształtować. Słowo nas nie osądza po to, aby odebrać nam nadzieję, ale osądza nas po to, aby oczyścić naszą wiarę z fałszu i lęku. Słowo nas nie osądza po to, żeby nas zawstydzić, ale po to, by poprowadzić nas głębiej w relacje z Ojcem. Więc jeśli czujesz się osądzony przez to kazanie, bo ja się czuję bardzo, to odpowiedzią na to niech nie będą łzy załamania, ale raczej łzy pokuty, łzy opamiętania. Niech odpowiedzią na to nie będzie: Panie Boże, jaki ja jestem beznadziejny, ale raczej: Panie Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. I w łasce swojej otworzyłeś moje oczy na Ewangelię, które inni mają zamknięte. I chcę żyć chwale dla Ciebie. Przebacz mi, Boże, mój grzech tego, jak łatwo mi przychodzi osądzanie. Więc czy pozwolimy na to, aby to słowo już teraz w łasce i miłosierdziu korygowało nasze życie i prowadziło nas do krzyża i uczyło nas żyć odważnie jako dzieci Boże? W tym miejscu Jan kończy opowieść o publicznej służbie Jezusa. Światłość świeciła. Prawda została objawiona. Słowo zostało wypowiedziane. Znaki zostały pokazane. Chwała Ojca została objawiona w Synu. Nie dlatego, że Bóg chciał ludzi zostawić bez wyboru, ale dlatego, że wybór stał się nieunikniony. I ten tekst pokazuje nam, że największym problemem człowieka nie jest brak informacji o Bogu. Największym problemem jest to, co robimy ze światłem czy z prawdą, którą otrzymaliśmy. Jedni ją odrzucają, inni przyjmują, ale tylko to, co jest wygodne. A jeszcze inni idą za tym w całości. Nie ma wiary neutralnej. Nie ma wiary po cichu. Nie ma relacji z Bogiem, która nie dotyka naszej chwały, naszych lęków i naszych decyzji. Więc jeśli jesteś może gdzieś, wydaje się tobie, że pośrodku, to nie da się być pośrodku. Określ się. Jeśli nie chcesz żyć z Chrystusem, to nie żyj z Chrystusem i przestań oszukiwać siebie i innych. A jeśli chcesz żyć z Chrystusem, to wejdź w pełni w prawdę, która została tobie objawiona. Komu objawiło się ramię Pana? Jeśli tobie zostało objawione, wejdź w pełni tą prawdę. Nie próbuj się oszukiwać i stać pośrodku, bo będzie tobie coraz ciężej, a w końcu i tak będzie jasne, kim jesteś. Jeśli chcesz żyć z Chrystusem, jeśli twoje oczy zostały otwarte przez Ducha Świętego, to wejdź w tę prawdę i żyj z Nim. A jeśli nie chcesz, to przestań oszukiwać siebie i innych. Jeśli jesteś w Chrystusie, to Słowo nie prowadzi cię do potępienia. Ono prowadzi ciebie do łaski, do upamiętania, która nie niszczy, ale która uzdrawia. Światło to Chrystusowe nie ma zawstydzać, ale ma wyzwalać, uwalniać do życia, które nie polega na zabieganiu o chwałę ludzi, ale na odpoczynku w chwale Bożej. A zabiegamy o chwałę ludzi innych, ale tak jak powiedziałem, przez osądzanie sami w swoich oczach zabiegamy o swoją chwałę. Bo ja jestem bardziej taki i taki i taki i taki. Bądźmy w tym ostrożni. I drodzy, na koniec, ta teologia niewiary, którą tutaj poznajemy, niech nas nie powstrzymuje przed tym, aby modlić się o tych, którzy są niewierzący i aby głosić im Ewangelię. Dlatego, że wezwanie Chrystusa jest jasne. Mateusza 28, 18, 20. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Dlatego, że list do Rzymian, 11 rozdział, mówi, że każdy, kto zawoła i każdy, kto uwierzy, w sercu swoim uwierzy i ustami swoimi wyzna, będzie zbawiony. Będzie zbawiony. Bo Chrystus mówi o tym, abyśmy się modlili o innych. Bo Słowo Boże nam mówi, abyśmy trwali w modlitwie i wstawiali się o innych. Za innymi. Więc ten fragment jest wyjaśnieniem tego, jak to jest, że ludzie nie wierzą. Że ten Benjamin Franklin tyle razy słyszał Ewangelię i ją odrzucił. Natomiast nie ma to być przystanek dla nas, aby jakkolwiek pomyśleć, ta moja praca ewangelizacyjna jest bez sensu. Nie jest. Nie jest. Darek się nawrócił po kilkunastu latach świadectwa swojej żony i chodzenia do zboru. Nie jest. Nie znamy Bożych planów. On zatwardza, ale i on otwiera serca. Dlatego módlmy się o tych, o których się modlimy. Módlcie się dalej o tych, o których się modlicie. Bądźcie dalej świadectwem dla tych, dla których jesteście. I nie ustawajmy w tym, do czego nas wzywa Słowo Boże. Wiernie idąc za Chrystusem, trwając w prawdzie, zabiegając o łagodność wobec innych, bo sami chcemy jej dla siebie i żyjąc dla Chrystusa. Amen.